Ja się bałam, ja się okropnie bałam, że się powstanie skończy i ja nie zdążę wziąć udziału. Bo nam się wydawało, że ho, ho, żegnając się z moją mamą na stacji w Klarysewie, powiedziałam, mamo, jesteś bardzo dzielna, bo moja mama żegnała mnie bez łezki w oku. I powiedziałam, wiesz co, ale podlewaj moje pomidory, bo pobijemy chyba już tych Niemców niedługo. Ja wrócę, jak najszybciej. Podlewaj moje pomidorki. Tak było.
Pewnie nigdy nie usłyszałabym opowieści pani Haliny, gdyby nie przypadek. W sumie było ich kilka. Zaczęło się od spotkania, na które zgodził się mnie zabrać bohater tej audycji i mój dobry znajomy Marcin.
Przypadkowo. Po prostu znalazłem artykuł jej autorstwa w internecie i okazało się, że to jest to siostra mojej babci. Ja szukałem jakichś informacji na ten temat. Udało mi się skontaktować z redakcją, bo to było czasopismo. No i okazało się, że pani Halina się ucieszyła, że ktoś się skontaktował i że chętnie się spotka. Poprosiła o telefon, zadzwoniła do mnie potem.
Ja w sprawie Bobrowszczyzny.
Dzień dobry.
Pan mówi, że ma przyjaciółkę. Ja mam przyjaciela. No w pierwszej chwili bardzo się zdziwiłam i bardzo mi to było miłe. Zresztą pani Sułek, z którą jestem bardzo zaprzyjaźniona, powiedziała mi, słuchaj, to kapitalne, naprawdę, ktoś się odezwał, to jest takie ciekawe dla nas, takie bardzo zajmujące, bardzo fajne. Bo na czym polega moja praca w tej karcie, w tym Archiwum Wschodnim, gdzie ja jestem wolontariuszką? Na tym, że ja piszę tak od siebie, nie to, co w książkach historycznych. Zaraz wam to pokażę, tą książeczkę, dobrze? No.
Mm-hmm, bardzo chętnie.
Przygotowałam dla was. No, nie. O, proszę, to jest ta książeczka na zakończenie, jest epilog. I w tym epilogu jest o Wandzie Mackiewicz, którą dzieci jej siostry przezwały Wandela. Na przykład mnie dziewczynka przekręciła Alika. Halika, Halika, Halinka, Alika. I to jest mój pseudonim. No, też tak powstał. Proszę, to jest to. O, tu jest właśnie o Wandzie. O Wandzie Mackiewicz. Mm-hmm. Więc z Wandą było tak, że ona miała duże rodzeństwo. Czy pan wie na przykład coś o tym rodzeństwie? Czy pan nic nie wie?
Moja babcia była siostrą.
Bo pani już mówiła, że coś
tak.
Prawda?
Tak, tak, tak. No bo to była młodsza siostra, Wanda, młodsza siostra mojej babci. Moja babcia Adela prowadziła taki mały sklepik na Starówce. Oni mieszkali na Wąskim Dunaju, a sklepik...
I to się zgadzało wszystko, bo mm-hmm. Się zgadzało.
Tak, no i Bobrowszczyzna, bo to mała wioska była gdzieś tam, także...
To ja powiem teraz szczegóły. Szczegóły to były takie, bo to się wszystko zazębia. To jest tak jak układanka Lego, że po jakimś czasie pewne dopasowują się numerki tam, czy te klawiszki, czy tam coś i to się układa cała historia. Mój tata był prawnikiem, jako plenipotent majątku, załatwiał sprawy majątkowe jakiegoś dzierżawcy w Chołubiczach, w miejscowości Chołubicze, to panu pewnie też coś może powiedzieć właśnie. I nam załatwił wakacje. Powiedział, ja będę do was przyjeżdżał na sobotę, niedzielę, a tak to wy będziecie siedzieć tutaj. Tam jest żona młynarza, która straciła męża, jest wdową i ma kilkoro dzieci. To było tak, że ja będąc dziewczynką małą, chciałam, żeby te dzieci uczyły się polskiego języka ładnego. Te dzieci wiejskie nasze, z tej Bobrowszczyzny, która była bardzo, bardzo wysoko na górze, na górze, na górze i wtedy zupełnie inaczej wyglądała mapa Polski, prawda? Bo to było tak i to było tak, nad rzeką Dzisną. I ja tam byłam. I mając te właśnie 6 lat czy coś, to my z Wandą robiłyśmy sobie takie głupie konkursy. Na przykład stawałyśmy w strumieniu, który wypływał tam gdzieś blisko. Była woda bardzo zimna, która dłużej wytrzyma. W końcu ona miała gruźlicę kości, jak ona w czasie powstania była. To stare czasy były. I pamiętam, że nasze mamy szyły stroje jakieś. Była taka czarodziejska fujarka, się nazywała Porazińskiej. I tą bajkę żeśmy przedstawiały tam. I tam była stodoła. Wyjątkowo piękna. Zamykało się te drzwi, potem się otwierało. Tam była firanka i my tam zrobiliśmy przedstawienie dla tamtejszej wiejskiej młodzieży. Nie było niczego, nie było radia, nie było niczego. I oni byli spragnieni jakiejś atrakcji. No i właśnie uczyły się przy okazji poprawnie, ładnie mówić.
No pamiętam, babcia.
Chociaż ten akcent taki to pozostawał.
Babcia tak samo, do końca miała taki mocny akcent, chociaż 17 lat miała, jak przyjechała do Warszawy, ale do końca mówiła tak jak wszyscy ludzie z Kresów.
No tak, rzeczywiście.
Bo bardzo lubię.
No dobrze, to co jeszcze byście chcieli wiedzieć?
I była potem pani...
A tam były takie dziewczyny, była Wercia, była Adzia, Halina, Zosia. To były same dziewczynki, był jeden chłopiec. Jakie te dziewczyny były zdolne. Albo pięknie śpiewały, albo pięknie haftowały. I mi się bardzo polubiły jako dziewczynki. Najbardziej z Wandą. Tam, wtedy. Potem Wanda była u naszych znajomych gdzieś, tam pracowała u nich, tym kalisewie moim. A u nas były traktowane jako członek rodziny. I myśmy, żeby im ulżyć, to zabieraliśmy ich do Warszawy, one się uczyły, któraś tam z nich zrobiła jakiś licencjat i tak dalej, no. Takie były ambitne dziewczynki były. Wanda później przyjechała do Warszawy pomóc swojej siostrze, bo jej siostra pojechała, żeby sobie tam zapracować jakieś pieniądze i taki prowadziła sklepik korzenny, taki spożywczak. Ona przyjechała. I mówi, że ona nie wie, czy ona się kiedykolwiek przyzwyczai tam. I tęskniła. Tutaj napisane, jak ona tęskniła do świeżego powietrza, do swoich zajęć gospodarskich tamtych, które ona znała. To jest napisane też to wszystko. I wtedy się z nią spotkałyśmy znów.
Gdzie był ten sklepik w Warszawie, który one prowadziły?
No gdzieś tam przy rynku Starego Miasta. I to się wszystko tam właśnie działo potem, w czasie powstania. Gdyby nie to, że wybuchło, to by wybuchło. Już nie można było zatrzymać tego. To już był taki moment i wszyscy byli tacy napaleni, że nie ma mowy, żeby się zatrzymało. Pierwszy raz to był sygnał, że będzie powstanie i potem zostało odwołane. To ja jeszcze wróciłam do domu, jeszcze zdążyłam umyć głowę i tak dalej. I przyjechałam drugi raz. I to już wtedy było miejsce, gdzie ja zaczęłam u mojej koleżanki, na Czackiego. Zaczęłam powstanie na wesoło, bo ulica nazywała się, ona do dzisiaj się tak nazywa chyba, albo może już zmieniona, nazywa się Dowsip. Maleńka uliczka, która idzie od Czackiego do Świętokrzyskiej. Dowsip.
Jest.
No i tak się zaczęło moje powstanie. Biegałam sobie z wędrunkami cały czas. Miałam bezpośredniego dowódcę mego, Radwana, który bardzo pięknie mi napisał w pamiętniku. Zaraz, chwileczkę. Miałam dowódcę również pośredniego, porucznik Relich. Ponieważ ja mam swoje dzieci w powstaniu gdzieś w innych jednostkach, mówi, to u mnie będzie wszystko na ochotnika. Bo ktoś może mieć złe przeczucie, może się źle czuć. I nie będzie chciał iść. I słuchajcie, trzeba było się szybko zdecydować. Wszystko było na ochotnika zawsze, do samego końca. O, ja tutaj przepisałam. I taki właśnie jest taki, o, bo on był zakopany. O.
No ale przetrwało.
A to jest tak. Przepisałam, bo tutaj jest już bardzo źle napisane. Pamiętnik Aliki Lunatyczki. Miałam słaby wzrok, to mnie było obojętnie, czy ja idę w dzień, czy w nocy, to ja mogę sobie w nocy chodzić, mi nie zależy. A dziewczyny były złe na mnie, bo ja wracałam i opowiadałam swoje przygody. a one w dzień pracowały przy radiostacji i były senne po prostu i trochę złe były na mnie. To jest mój ten dowódca, a to jest zaraz, to jest mój Radwan. On miał jakiś charyzmat, naprawdę. Ale był niezwykły człowiek, to był starszy pan, starszy gość.
Mogę obejrzeć?
Tak, proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeden z nich chciał krwią się wpisać, bo został ranny, ale ja mu powiedziałam, że nie ma sensu. Wtedy mieliśmy swoją kwaterę w sklepie piśmienniczym i wszyscy sobie opatrzyli w takie pamiętniki. Ja powiedziałam, wiesz co, to lepiej po prostu dam ci czerwony długopis. Piszesz. To jest teraz dokument, tak.
Życie jest walką, a świat?
Polem boju.
Kochanemu lunatykowi i naszej...
Marudzie.
Która...
Jak była tylko noc, zaczynała żyć. No. Trudno powiedzieć, że się nie bałam. Bałam się. Bałam się, ale póki biegałam i coś robiłam i mogłam się jakoś odwzajemniać, to się nie bałam. Mogę powiedzieć tylko, kiedy się najbardziej bałam. Kiedy było zawieszenie broni po powstaniu, ja szłam ulicą Świętokrzyską chyba. Ludzie już wyszli z białymi chorągiewkami i widocznie wyszedł jakiś zegarmistrz, bo miał zakład i zaczęły bić 12 razy godzina duchów. Wtedy człowiek się nie bał o siebie i to zaczęłam się bać wtedy. W tej godzinie duchów. No. To wszystko moje koleżanki z powstania. Jedna była moją patrolową, druga została właśnie ranna.
Bądź dobrej myśli i nadziei, wiedz o tym w naszych największych tarapatach, że za kilka dni z Warszawy wygnamy Szkopów i damy im nieźle po gnatach.
No właśnie. Pamiętam na Sandomierskiej, do dzisiaj są siostry, które prowadziły tajny uniwersytet. Ja pamiętam, jak ja szłam i było tak już szarawo się robiło. Ja się spóźniłam trochę. Jakiś młody człowiek szedł po drugiej stronie. Co ja spojrzę na niego, to on przystaje. I potem się okazało, że on się bał mnie, a ja jego. Bo on miał podejść i miał pociągnąć tam za tą i miał powiedzieć hasło. Na te hasło ta siostra, furtianka, miała go wpuścić. I on się bał, że to ja go szpieguję, a ja myślałam, że on. I potem żeśmy śmieli się z tego oboje. Jak się spotkaliśmy. Pamiętam, że pan Manteuffel miał wtedy historię z nami. Ja miałam wspaniałych profesorów. W czasie wojny mojego kochanego, Kotarbińskiego miałam. Skromny, miły. Wiadomo było, że pan Władysław Tarkiewicz lubi kolor niebieski i lubi, żeby dziewczyny były zadbane. Więc wszystkie przed egzaminem szły do fryzjera i miały coś niebieskiego. Takie różne rzeczy. A to były piękne czasy. Myśmy kochali Warszawę. Myśmy kochali nasze miasto bardzo. Nasze miasto było tak jak kobieta, płocha, prawda? To i Warszawa nam się wydawała taka płocha. Wieczorami kabarety. Występy różne i tak dalej. Myśmy jak wyjeżdżali gdzieś na wakacje czy coś, jak wracaliśmy, to śpiewaliśmy zawsze. I znów zakwitły kwiaty, i znów śną aromaty, i znów Warszawa bawi się, i znów swój urok śle. W tę noc tętniącą wrzawą, w tę noc baw się Warszawo i ciesz się swoją sławą, bo my kochamy cię. Piosenka potrzebowała na duchu. Bardzo dużo zawdzięczam piosence, bardzo dużo. Było bardzo wesoło, w nocy było spokojnie, bo w nocy to tylko były walki na różnych odcinkach, takich daleko od nas gdzieś i nie było ani tych krów napalających, jak to myśmy nazwali krowy. To, to się nazywało to, i nie było tych dział kolejowych, po których może się było nie obudzić, bo one wydzielały jakiś gaz specjalny. To myśmy tam dokazywali na dole, żarciki opowiadali, różne koncepty. Moja koleżanka, która była na tajnym uniwersytecie, miała być aktorką, to ja mówię, twoja największa rola to tam. Udawała pijaka raz, raz jakiegoś jąkałę, pamiętam. Już nie wszystkich nie pamiętam. A takie czasy były. Gdyby jeszcze raz wybuchło powstanie, to bym bez wahania wzięła w nim udział. Bez wahania. Najmniejszego. Już pomijając mój wiek, że to wiesz, teraz to już w ogóle nie. To się nie liczy. Żebym była młodsza, mówię. Anta bardzo kochała dzieci, więc zbierała dzieci nie tylko swojej siostry, ale również zobaczyła, że w szpitalach, które były zniszczone w podziemiach, straszne warunki były robienia operacji i tak dalej. Nie było środków higienicznych, nie było środków przeciwbólowych. Dzieci się męczyły. Najbardziej dzieci były cierpiały. A ona przecież nie miała żadnego przygotowania, nic, i ona była taką posługaczką najniższego rzędu. Bo nie była przed wojną ani w żadnej konspiracji, ani nie była harcerką, ani nie była nic w ogóle. No. I prawdopodobnie tam zginęła właśnie, bo jak przyszli Niemcy, to były podpalane wszystkie te szpitale. Potem już jej więcej nie spotkałam. I właściwie nie można mówić, że ona zginęła. Zaginęła. Nikt z rodziny więcej nie miał z nią żadnej styczności. My się sobie nie wyobrażały, żeby w przyszłości było jakoś inaczej. Bo ja się bardzo z nią przyjaźniłam, naprawdę, to była wielka... Ta. Nawet jeżeli byśmy się wyszły za mąż czy coś, to będziemy jakoś razem mieszkać, ale jak? No to jej mąż będzie ogrodnikiem moim, i będzie uprawiał piękny ogród. No jakieś takie dziecinne rzeczy zupełnie, no. I tam jest napisane właśnie, nawet tutaj na samym końcu napisane jest Panna Nikt. Zapalcie świeczkę dla Wandeli. Zapalcie świeczkę Pannie Nikt. Wszystkich przeżyłam. Ja no. Wszystkich przeżyłam.
Jeszcze pani pamięta.
I pamiętam.
A pani mówiła, że pani ma jeszcze zdjęcie Wandy? Czy ja dobrze zrozumiałem, że...
Wandeli, ale jest przecież to zdjęcie, nie? Ja mogę wam pokazać, ale gdzie ja mam? Może zobaczę w tamtym pokoju, dobrze?
No właśnie, w tym momencie jest dosyć ciężko czegoś szukać. To już są przeważnie pokolenia... No, czasami dzieci, rodzeństwa, babci, wnuki, więc dosyć trudno jest znaleźć jakieś konkretne informacje i rzeczywiście to wszystko się zgadza dokładnie, imiona, tak dalej, tu jakby nie ma żadnych kwestii. Nagle się okazało, że po prostu jak szpilka w stogu siana, czy jak dwie szpilki mogą się odnaleźć ludzie, przypadkowo, no oczywiście internet pomaga. To na pewno. Ale to jest dla mnie osobiście niesamowite, że w ogóle mogło się udać.
To jest zdjęcie Wandeli. Mhm. Ta dziewczynka, wcale niepodobny.
No nie, tak aż nie ma.
Jak pan zadzwonił, to ja pana typowałam na młodszego jeszcze, ja nie wiem. A nie wiem, ile pan ma lat, ale ja myślałam, że to... Taki pan wydawał mi się niefrasobliwy, taki tego, to myślę sobie, no tak, najwyżej 30, 30 to góra. No i co?
44.
Ojej, Konrad, 44, no. No, to rzeczywiście, to już to babcia nie żyje, tak.
No nie, już nie, bo była straszna.
Tak. No to nam się wobec tego udało.
Udało się.
Minęło kilka miesięcy. W połowie maja zadzwonił telefon Marcina. Pani Halina zaprosiła go na swoje 99. urodziny. Jak się okazało, nasze spotkanie było początkiem nowej, ważnej znajomości.